Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, a dzisiaj moim gościem jest profesor doktor habilitowany Jarosław Górniak, prorektor na Uniwersytecie Jagiellońskim i kierownik Zakładu Socjologii, Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy do podcastu pana profesora właśnie dlatego, że chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kapitale ludzkim, a pan profesor jest jednym z autorów badań z podznaku bilansu kapitału ludzkiego. Zacznijmy może więc od takiego ogólnego pytania. Co to jest właściwie ten kapitał ludzki? Dlaczego jest ważny dla współczesnej gospodarki, dla współczesnych społeczeństw, dla rozwoju gospodarczego?
Tak, zwykle dobrze jest zacząć od definicji. Oczywiście tutaj spotykamy różne definicje o różnym zakresie, ale tak z grubsza można powiedzieć, że kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, kompetencje, a także inne atrybuty posiadane przez jednostki, przez osoby, na przykład takie jak zdrowie. Często się dodaje tutaj zdrowie również, które sprzyjają tworzeniu osobistego, społecznego, ekonomicznego dobrobytu. Ja myślę, że jeżeli chodzi o spojrzenie na kapitał ludzki, to tutaj i użycie tego terminu, to się to trochę zmieniało w czasie. Znaczy, ja już nie będę sięgał do głębokiej historii myśli ekonomicznej, do Adama Smitha, czy do kłopotów ze stosowaniem pojęcia kapitału ludzkiego. Na przykład Alfred Marshall, znany twórca zasad ekonomiki z początku XX wieku, odrzucał mówienie w kategoriach kapitału ludzkiego, inwestowania w kapitał ludzki, dlatego że uważał, że jest to niegodne, jeżeli chodzi o myślenie o człowieku, że ludzie nie podlegają wymianie handlowej i w związku z tym nie należy ich traktować w kategoriach kapitału. Odłóżmy to. Ja myślę, że to lata 50. przyniosły zainteresowanie, właściwie ten taki powojenny boom w Stanach Zjednoczonych, on bardzo się mocno zarysował. Europa się odbudowywała po zniszczeniach wojennych, a tam w Stanach Zjednoczonych urodzony w Polsce, Jakub Mincer, zaczął prowadzić badania na temat relacji pomiędzy wykształceniem a sytuacją dochodową i odkrył to, co można nazwać pewną rentą edukacyjną. Tak, to znaczy, że osoby, które uzyskiwały wyższe wykształcenie, uzyskiwały także przeciętnie wyższe dochody. Rozbudził duże zainteresowanie tymi swoimi pracami. Zajęło się nim szereg innych uczonych, w tym dwaj nobliści, którzy między innymi w oparciu o swoje prace nad kapitałem ludzkim, tę nagrodę otrzymali, a mianowicie Baker i Schulz, Theodor Schulz. Obaj dużo włożyli w teorię rozwoju kapitału ludzkiego, w teorię kapitału ludzkiego jako takiego. I jednak trzeba powiedzieć, że Schulz może dodawał już te względy ogólno-makroekonomiczne do tego zagadnienia, podczas kiedy Baker bardzo silnie się koncentrował na takim ujęciu mikroekonomicznym, czyli na korzyściach osobistych, które odnosi jednostka, z tego, że inwestuje ona właśnie w podnoszenie swoich kompetencji. Zresztą Baker zauważał, Mincer jeszcze interesował się przede wszystkim edukacją formalną, czyli tym, jaki poziom wyedukowania potwierdzony świadectwami, prawda? Uzyskały osoby, jak to się przekłada na ich wynagrodzenia. Baker podkreślał już to, że właściwie większość naszych kompetencji, takich, które się następnie kapitalizują w postaci dochodów, uzyskujemy już w toku wykonywania pracy. Że doświadczenie zdobywane w pracy, że pozyskiwanie z różnych źródeł wiedzy i umiejętności na temat tego, jak wykonywać pracę, może się przyczyniać w znaczący sposób do tego, jakie uzyskujemy dochody, więc dołożył do tego wykształcenia formalnego silnie ten komponent uczenia się przez całe życie. To później właściwie przeniknęło już do takiej bardzo szerokiej świadomości i zajęli się tym także to lata 70., zwłaszcza makroekonomiści Barrow, między innymi, żeby wymienić nazwiska, a później Menkew, Romer, którzy, jeżeli chodzi o teorię makroekonomiczną, teorię wzrostu gospodarczego, przyczynili się do silnego uwzględnienia zagadnienia kapitału ludzkiego w modelach wzrostu. To się wiązało zresztą, jak wcześniej dołożona do teorii wzrostu kwestia postępu technicznego, to wynikało z próby rozszyfrowania tego, co nazywano luką Solowa. Profesor Solow, inny laureat Nagrody Nobla, twórca teorii wzrostu opartej na funkcji produkcji, na pokazaniu, w jaki sposób przyrost kapitału i pracy niejako prowadzą do wzrostu gospodarczego, który zresztą ta teoria była dość popularna w sumie, ta teoria dwuczynnikowa, tak oparta na pracy i kapitale, ale to, co Solow zauważył w swoich analizach ekonometrycznych, że ta teoria wzrostu nie wyjaśnia znacznej części, około 40% wzrostu gospodarczego wówczas, kiedy te badania prowadził. No i zadał pytanie, co się dzieje, prawda? On pierwszą odpowiedź, którą podsumował, to mówi, no postęp techniczny. Postęp techniczny to było sięgnięcie w gruncie rzeczy nieco wstecz w historii rozwoju ekonomii do koncepcji Schumpetera, który aktywności przedsiębiorczej, a aktywność przedsiębiorcza to było przede wszystkim wprowadzenie innowacji do gospodarki, przypisywał znaczną część, właściwie przypisał w gruncie rzeczy motoryczną sprawczość w zakresie dynamiki gospodarczej. To już w swojej takiej pracy młodzieńcie można, jako 20-parolatek opublikował w 1911 roku teorię rozwoju gospodarczego. Już tam sformułował założenia swojej teorii przedsiębiorcy jako tego nośnika innowacji. Solow oczywiście próbował dokonać pomiaru tego postępu technicznego i oczywiście to był ten czynnik intensyfikujący nakłady kapitałowe, tak? On powodował pewną dźwignię, jeżeli chodzi o wkład nakładów kapitałowych do wzrostu gospodarczego. No oczywiście, skoro postęp techniczny multiplikuje wkład kapitału w wzrost gospodarczy, no to trudno było nie spojrzeć na drugą stronę funkcji produkcji, czyli na pracę, tak? Można powiedzieć, że trzeba, naturalnym było zadanie sobie pytania, no dobrze, ale w jaki sposób, czy nie ma takiej dźwigni, jeżeli chodzi o pracę? No otóż taka dźwignia jest i są nią właśnie owe kompetencje, umiejętności, tak? Wiedza, którą posiadają pracownicy i która może zostać wniesiona także jako pewnego rodzaju przyspieszacz, dopalacz, prawda, nakładów, owych ekstensywnych nakładów pracy ludzkiej.
Zatrzymał pana profesora, żeby dopytać dokładnie, żeby to rozjaśnić dokładnie. Znaczy w modelu Solowa to wiemy, że występuje tylko kapitał rzeczowy i tenże postęp technologiczny, który niejako zwiększa produktywność tego kapitału rzeczowego, tak, maszyn powiedzmy w uproszczeniu. Natomiast w nowych modelach, w których uwzględnia się kapitał ludzki, mówi się, że ten kapitał ludzki jakby zwiększa produktywność pracy, tak?
Tak jest. No to jest to zresztą to właśnie wspomniana przeze mnie praca Mankiewicza i Weila z 1992 roku jakby tutaj stanowiła pewien taki krok milowy, jeżeli chodzi o ten filar wzrostu. Ale zauważmy, że ciągle, jak Barrow się zajmował na przykład modelami makroekonomicznymi i pokazywał, w jaki sposób wyedukowanie społeczeństwa wiąże się z wzrostem gospodarczym, to przede wszystkim jako miarę kapitału ludzkiego traktował wykształcenie formalne. To było takie, no trzeba do analizy regresji zasadniczo lepiej jest mieć zmienne ilościowe, więc on po prostu tę taką zagregowaną jakość kapitału ludzkiego, znaczy poziom kapitału ludzkiego mierzył liczbą klas, przeciętną liczbą klas, które kończą obywatele w poszczególnych krajach, tak? I można było analizować w związku z tym relacje pomiędzy tym osiąganym formalnym poziomem kształcenia mierzonym długością trwania wykształcenia w latach, a wzrostem gospodarczym. To ma swoje słabości także i między innymi świetne badania zostały wykonane przez profesora Hanuszka z Amerykanina, z profesorem Westmanem, Niemcem w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku już, gdzie pokazali oni, że to owszem, proszę bardzo, ilość lat kształcenia, jak się w pierwszej przymiarce zestawi z długofalowym, przeciętnym tempem wzrostu gospodarczego, to zobaczymy pewną liniową zależność. Ale pokazali również, że jeżeli kontrolujemy jakość kształcenia, zaraz powiem, jak ona była mierzona przez nich, to ta zależność się rozmywa, że to w zasadzie jakość wyedukowania, a nie tylko jego długotrwałość decyduje o tym, jaki jest przeciętny, długookresowy poziom wzrostu gospodarczego. A tę jakość oni zmierzyli taką, można powiedzieć, to jest rodzaj takiej no, zmiennej proxy, tak? Takiej zmiennej, pozwalającej pośrednio wnioskować o tej jakości, którą były wyniki testów PISA w zakresie matematycznym i przyrodniczym. Tutaj niezbyt jasne były związki z tą częścią humanistyczną. Znaczy nie było tak, że negatywnie wpływa, ale tak ten wynik nie był na tyle klarowny, żeby go umieszczali w modelu. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy skorygowane tam ze względu, ja nie będę wnikał w szczegóły modelu, to można powiedzieć, że to są skorygowane wartości owej jakości wykształcenia, tak, mierzonej wynikami testów, skorelowali z też, można powiedzieć, wyresztowanymi, czyli tam usunięto pewne dodatkowe efekty długookresowym tempem wzrostu gospodarczego, to okazało się, że jest silny związek liniowy, a jeżeli do tego modelu dokładano powrotnie niejako ilość lat wykształcenia, no to ten związek dla tej ilość lat wykształcenia już istotny przestawał być, tak? I no to znaczy, że jakość. Znaczy, że jak. I proszę zauważyć, że testy PISA, bo to trzeba jeszcze w tym wszystkim, którzy się nie interesują na bieżąco pomiarem edukacyjnym, trzeba powiedzieć, że testy PISA to są testy robione powszechnie na świecie przez OECD, Organizację Państw Rozwiniętych, na poziomie 15-latków. Polska miała te testy PISA na, powiedzmy, takim niesatysfakcjonującym poziomie, natomiast on zaczął systematycznie wzrastać po tym, jak w Polsce wprowadziliśmy reformę gimnazjalną. To nie chodzi o to, że gimnazja były cudownym takim panaceum, one miały przede wszystkim zasadniczą właściwość, a mianowicie, i to zresztą już w tekście Hanuszka i Westmana, którzy się Polską nie zajmowali, to trzeba powiedzieć, ale zauważamy, że oni wskazywali na to, że przedłużenie okresu, w którym następuje konieczność do wyboru specjalizacji przez uczniów, sprzyja temu, żeby ta jakość kształcenia przekładała się na wzrost gospodarczy. U nas to właśnie gimnazja przyniosły to przedłużenie i to był jeden efekt, a drugi to był taki, że one, co wykazywało szereg polskich badań, one przyniosły ze sobą pewne podniesienie poziomu zwłaszcza słabszych uczniów. One może nie pełniły gimnazja tak dużej roli w ośrodkach wielkomiejskich, gdzie nadal istniały mechanizmy selekcji szkolnej, ponieważ mieliśmy do czynienia z możliwością wyboru gimnazjów. Ta rejonizacja nie działała w sposób jakiś silny czy determinujący, ale bardzo dobrze działała w mniejszych ośrodkach, gdzie uczniowie byli gromadzeni w gimnazjach lepiej wyposażonych, gdzie byli selekcjonowani nauczyciele i gdzie następowało wyrównywanie, można powiedzieć, możliwości edukacyjnych dzieci, które pochodziły z różnych środowisk. I to był taki dość silny czynnik. Zobaczymy, jak teraz będzie po powrocie do szkoły ośmioklasowej, ale na to trzeba zwrócić uwagę. To znaczy, krótko mówiąc, to nawet jeżeli lokalne władze, które są organami prowadzącymi dla szkół, będą chciały swoim obywatelom dobrze robić, to powinny dbać o to, żeby ten mechanizm jakby wyrównywania możliwości dzieci, które są bardziej oddalone od centrum gminy, mniej oddalone od centrum gminy, żeby one się wyrównywały, żeby one w dobrych warunkach jakby zdobywały porównywalną jakość wykształcenia. To jest taka dygresja na boku tego, co Westman i Hanuszek pokazali. Ale proszę zobaczyć, że te modele takie makroekonomiczne stają się coraz bogatsze. No ale trzeba powiedzieć, że to jest na poziomie teorii wzrostu. To znaczy, my wiemy już teraz, że my się bogacimy nie tylko poprzez wzrost ilości pracy, można powiedzieć, i ilości kapitału inwestowanego rzeczowo, ale także produktywności tych czynników, które można uzyskać przez postęp techniczny z jednej strony i podnoszenie jakości kapitału ludzkiego z drugiej strony. To jest zwłaszcza istotne, proszę zauważyć. Wcześniej Polska miała wielką falę wyżu demograficznego, która się wylała na polski rynek pracy, z którą trudno było temu rynkowi pracy nawet wchłonąć. To powodowo tutaj, można powiedzieć, aktywne polityki rynku pracy były zasadniczo nieskuteczne, bo nie mogły być takie, dlatego że po prostu mieliśmy pewnego rodzaju ciśnienie na rynek, gdzie na którym były jeszcze roczniki powojennego boomu, a już wypływała następna fala. Jak teraz roczniki powojennego boomu odpłynęły, ta fala tego echa demograficznego lat 80. okazała się być jednak niższą, no to już przewidywane. Ja sam pisałem dla Banku Światowego opracowanie w 2013 roku, gdzie pokazywałem mniej więcej tak lukę w zakresie zasobów sił roboczych, którą w tej chwili dostrzegamy, bo ona wynikała z prognoz demograficznych. Jednym z wniosków to było to, że trzeba tak naprawdę kompensować to, no właśnie z jednej strony postępem technicznym, czy inwestycjami, które będą miały charakter prowzrostowy, innowacyjny, a z drugiej strony no, trzeba to kompensować podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego i na wszystkich etapach życia, tak?
Właśnie chciałbym dopytać w takim razie, skoro już do tego przeszliśmy. Wiemy już z teorii, a także z badań na danych, że jest zależność między kapitałem ludzkim, czy akumulacją kapitału ludzkiego, a wzrostem gospodarczym. W takim razie, skoro już pan zaczął ten wątek, jak w takim razie w Polsce się inwestuje w ten kapitał ludzki? Wspomnieliśmy o gimnazjach jako kształceniu młodzieży, a jak jest z dorosłymi? Czy w Polsce inwestuje się w ogóle w zgromadzenie, czy nabywanie kapitału ludzkiego u dorosłych? Kto to robi? Sektor prywatny bardziej, czy publiczny? Jak to wygląda?
To tutaj jeszcze musi pan pozwolić dodać jeden wątek do tych kwestii związanych z kapitałem ludzkim, bo mówiliśmy o tej takiej warstwie makroekonomicznej, o wzroście gospodarczym, co oczywiście się zwrotnie przekłada na dobrobyt, jakość życia nas wszystkich, tak? PKB w przeliczeniu na osobę jest pewnym ogólnym miernikiem tego, jak nam rośnie dobrobyt. Natomiast jak zauważono ten ważny wpływ kapitału ludzkiego, no to siłą rzeczy on tak także przeszedł, można powiedzieć, pod fabryczne strzechy, że tak powiem obrazowo, a mianowicie zaczęli menedżerowie przedsiębiorstw w inny sposób mówić o zasobach ludzkich. Zaczęli dostrzegać zasoby ludzkie nie jako źródło kosztu, tylko i wyłącznie, który należy ponieść po to, żeby obsłużyć ów kapitał rzeczowy, po to, żeby uzyskać finalnie odpowiednią pozycję rynkową i wynikające z niej, dochody, ale także zaczęli postrzegać właśnie zasoby kadrowe jako obiekt inwestycji. I jakość kadry zaczęli postrzegać jako bardzo ważny zasób przedsiębiorstwa. A i tutaj ja nawet sobie przygotowałem dla potrzeb naszej rozmowy taki cytat z takiego popularnego specjalisty, no on sam był menedżerem, konsultantem Jack Fitzends w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, który w taki sposób podsumował podejście do kapitału ludzkiego dominujący w kręgach menedżerów zasobów ludzkich. W kategoriach, cytuję, w kategoriach biznesowych możemy opisać kapitał ludzki jako kombinację następujących czynników. Cechy, które osoba wnosi do pracy, inteligencję, energię, ogólnie pozytywne nastawienie, spolegliwość, zaangażowanie. Które zdolność uczenia się, uzdolnienia, wyobraźnia, kreatywność i to, co często nazywane jest naturalnym sprytem, pomyślunkiem, taką wiedzą, jak doprowadzić sprawy do końca. I wreszcie motywację do dzielenia się informacjami, wiedzą, duch zespołowy i orientację na cele. A więc on tutaj dołączył taki element właśnie tego ducha zespołowego, co już by nas przesuwało wręcz do zagadnień kapitału społecznego, o czym oczywiście dzisiaj nie będziemy mówili, to jest ważne zagadnienie. Można powiedzieć, o ile kapitał ludzki to jest to, co jednostki mają niejako w sobie, to kapitał społeczny dzieje się pomiędzy nimi, bo tylko tyle na razie zaznaczmy. Kapitał społeczny jest takim WD-40, można powiedzieć, społecznym, który ułatwia to, że ludzie mogą także między innymi swój kapitał ludzki bardziej produktywnie stosować. Ale tyle o kapitale społecznym na dziś. To jest odrębne zagadnienie, na pewno bardzo ciekawe. Natomiast ja zauważyłem, że często, ponieważ ono jest ważne, różne osoby, które na poziomie menedżerskim wypowiadają się, czy dla menedżerów wypowiadają się o kapitale ludzkim, mieszają do tego kapitał społeczny, rozszerzają to.
Z tych definicji są chyba takie jednak trochę rozmyte, prawda? Tam pan wspomniał umiejętności dzielenia się wiedzą, jako w tym
tak,
stacie to
ale
było.
Ale tutaj jest tak. No, motywacja do dzielenia się informacją, wiedzą, to jest okej. To jest właściwość jednostkowa, można powiedzieć, że pozwalająca dobrze funkcjonować, dobrze rozwijać kapitał społeczny w organizacji, prawda?
Jasne.
Natomiast już powiedzenie, no duch zespołowy to można dwuznacznie rozumieć. Duch zespołowy to można rozumieć jako to, że ktoś ma poczucie przynależności i chęci współpracy z innymi, ale to już Fajol zauważał, ten esprit de corps, tak? Esprit de corps jako ważną cechę firmy po prostu jako takiej. Mówię o Fajolu, autorze zasad zarządzania, jednej z pierwszych systematycznych prac z zakresu naukowego zarządzania z początku XX wieku. I tutaj widać wyraźnie, że firmy się tym zainteresowały i zaczęły inwestować w pracowników. A więc mamy z jednej strony potencjalnie zobowiązanie po stronie polityki publicznej, polityki gospodarczej, bo skoro wzrost gospodarczy jest zależny od kapitału ludzkiego, no to bez wątpienia władze publiczne powinny dbać o to, żeby ten kapitał ludzki miał dobre warunki do rozwoju. Bo jednym z kluczowych zobowiązań władz publicznych jest dbałość o zamożność narodu, o bogactwo narodu.
Możemy to potraktować jako coś równoległego wobec inwestycji, prawda, w drogi czy w inną infrastrukturę.
Ja bym powiedział, że badania wskazują, że jest to bardziej produktywna inwestycja. Badania ekonometryczne pokazały, że produktywność nakładów na kapitał ludzki jest większa niż zwrot z inwestycji na kapitał ludzki jest większa niż zwrot z inwestycji na drogi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy osiągniemy pewien poziom nasycenia. To znaczy, tu można powiedzieć, nakłady na infrastrukturę mają, oczywiście przekładają się na wzrost gospodarczy. To jest dość dobry efekt, ale jest to efekt wygasający. Z drugiej strony ja muszę powiedzieć uczciwie, tak, z ręką na sercu, że jeżeli chodzi o kapitał ludzki mierzony zwłaszcza poziomem pewnego formalnego wykształcenia, no to oczywiście ten efekt też jest wygasający, no bo jak się upowszechnia to w społeczeństwie, no to w naturalny sposób te efekty z wysokiego wykształcenia się wysycają. To jest taka, bym powiedział, nawet to, co zauważyli badacze kapitału ludzkiego, takie rozciągnięte S, to znaczy w krajach bardzo biednych próba podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, tak, zwiększania ilości, podnoszenie wykształcenia. Początkowo nie przynosi efektów, bo ono się gubi w tej słabej gospodarce, która nie jest w stanie spożytkować kapitału ludzkiego. Później mamy ten okres tego catching up economics, czyli gospodarek doganiających, tych, które przechodzą fazę szybkiego wzrostu. Tam oczywiście nakłady na kapitał ludzki są bardzo rentowne, zwłaszcza na edukację, między innymi na edukację formalną, tak? I wreszcie mamy ten moment takiego wysycania się, co w wielu krajach wysoko rozwiniętych zauważono, kiedy przychody z uzyskania formalnego wykształcenia spadają. Ale oczywiście trochę to wyjaśnia model Hanuszka i Bessmana, którzy pokazują, jak duże znaczenie ma jakość wykształcenia. To nie tylko ilość.
Muszę od razu dopytać w takim razie, w którym miejscu tej krzywej znajduje się pana zdaniem Polska? Czy już zaczęliśmy wysysać, czy jeszcze jest dużo przestrzeni?
Nie, to wystarczy zerknąć na nasze wskaźniki dotyczące wykształcenia formalnego. To znaczy my jesteśmy tak w środku stawki OECD. To nie jesteśmy krajem, który był w czołówce. No Korea Południowa bez wątpienia jest tam blisko tego momentu wysycenia. Natomiast w Polsce oczywiście mamy jeszcze przestrzeń do zagospodarowania pod tym względem, także pewnego poziomu formalnego, ale przede wszystkim, jak mówię, warto myśleć o jakości i tu Polska też osiągnęła bardzo duży postęp. To trzeba zauważyć. Nasze efekty mierzone PISA, tak? To jest wskaźnik przy całym naszym narzekaniu na oświatę. Mamy dzielnych nauczycieli. Niekiedy może, w niektórych miejscach może bywa gorzej, ale generalnie to, co nam do tej pory pokazywała PISA, to był systematyczny wzrost tych wyników, co jednak jest pewnym miernikiem jakości pracy szkoły. I ta reforma bez wątpienia gimnazjalna takie przyniosła. Zobaczymy, jak będzie teraz, jakby wróciliśmy do starego podziału na ośmioklasową szkołę podstawową i czteroletnie liceum. Oczywiście wyniki PISA nie są celem, to znaczy to jest tylko pewny miernik pośredni. Natomiast on nauczył nas jednego, że o jakość edukacji należy dbać. W związku z tym w edukację należy inwestować. Teraz ja bym powiedział tak, kto inwestuje? No inwestują z jednej strony, inwestuje państwo, tak? No państwo szeroko rozumiane, łącznie z samorządami, prawda? Cały ten sektor, nazwijmy go umownie tutaj, na początku tej rozmowy z sektorem publicznym, nie rozumiejąc tego firm, które są własnością publiczną, tak? Czyli ten sektor, który jest odpowiadany jako za realizację polityk publicznych na szczeblu ogólnokrajowym bądź szczeblu lokalnym. Z drugiej strony mamy firmy. I teraz można powiedzieć tak, że firmy, zwłaszcza duże i średnie, jak my pytamy na przykład w bilansie kapitału ludzkiego, to bardzo wysoki odsetek deklaruje, że wydatkują jakieś środki. To spadło nieco nam w ostatnich latach, to zauważyliśmy, to nawet w raporcie podkreślaliśmy, że to spadło. My panelowo badaliśmy firmy, więc tutaj widzimy, że w tych firmach, które miały nakłady, później te deklaracje spadły, ale to spadło z 90 tam paru procent do 80 kilku. No, jest to wahnięcie w dół, niepokojące, ale ciągle jesteśmy na wysokich poziomach. Troszkę gorzej sprawa się ma w firmach małych i zwłaszcza mikro, no ale to jest w ogóle jakikolwiek nakład. Natomiast to nie są nakłady duże. Co się przejawia między innymi w tym, że jak analizujemy aktywność edukacyjną Polaków, to wprawdzie czarny obraz, który przynoszą badania GUS-u zharmonizowane, ta harmonizacja jest, bym powiedział, umiarkowana, ale zharmonizowane z Eurostatem. Mówię umiarkowana dlatego, że jednak są pewne odstępstwa w niektórych krajach, jeżeli chodzi o sposób zadawania pytań, na przykład we Francji. To pani profesor Basia Barbara Worek w swojej książce pokazywała te sprawy bardzo pięknie. Ona zresztą jest autorką zaproponowanej w naszych pomiarach zmiany. Bo my początkowo, jak zaczynaliśmy bilans kapitału ludzkiego prowadzić w 2010 roku, to stosowaliśmy ten sposób pytania, który stosuje Główny Urząd Statystyczny i dostawaliśmy bardzo podobne wyniki. To jest, jak zapytamy o aktywność w ciągu ostatnich 4 tygodni, to się zostaje na poziomie tam od 3,5 do 5% w zależności od tego, czy mamy lepszy, czy mamy gorszy rok. Są takie czy inne wahnięcia, ale generalnie obraz jest ponury. No można powiedzieć, Polacy się jakoś nie uczą. Jak nawet spojrzymy na 12-miesięczny, to te efekty też nie były imponujące, zwłaszcza na tle innych krajów, mogliśmy łatwo popaść w kompleksy. I profesor Worek opracowała też w wyniku starannych badań jakościowych taką ewidencję różnych form uczenia się przez ludzi, którą następnie przekuliśmy na narzędzie kwestionariuszowe, na pytanie, które dużo lepiej jakby korespondowało z faktycznymi aktywnościami osób.
I tu okazało się, że... pytanie?
Tam są wymienionych szereg...
Tam jest wiele, dobrze, rozumiem.
Tam jest bardzo wiele różnych form, które można było wskazać. No i oczywiście... Wcale nie te formalne, tak? I nie te pozaformalne, bo teraz jeszcze powiedzmy tak, że tak. W badaniach edukacyjnych zwykło się dzielić to, jak ludzie się kształcą na uczenie się formalne, czyli to, które przynosi przynosi różnego rodzaju świadectwa, jest w formie zorganizowanej, trwającej co najmniej jeden semestr, przynoszącej różnego rodzaju potwierdzone instytucjonalnie świadectwa uzyskiwania kompetencji. Czyli tak mówiąc po ludzku, no to są różnego rodzaju szkoły, które kończymy w toku swojego życia, albo te, które są tymi naszymi szkołami dziennymi, prawda, które nas prowadzą do określonego poziomu wykształcenia, tak, albo też jeszcze później odbywane różne studia podyplomowe, czy też na przykład studia zaoczne, które jako dorosłe osoby robimy po to, żeby uzyskać określone świadectwa i certyfikaty.
Tak, ja tutaj widzę w najnowszym właśnie z ubiegłorocznym bilansie kapitału ludzkiego, że wśród osób w wieku 18-64 lata, aż 10% ogółu tych osób właśnie uczestniczyło w ostatnich 4 tygodniach w takiej formie edukacji.
Tak.
A poza, to może ale się wydawać dużo mało, 12,
ale... Jak pan spojrzy na 12 miesięcy, tak, to wyniki są oczywiście imponujące, tam jest 70%, prawda?
Tak. Właśnie to jest dużo, jak na taką grupę dorosłych jednak, ale rozumiem, tak, ale... że poza formalnych jest jeszcze więcej, tak?
To znaczy tutaj, tam to jest kwestia tego, czy bierzemy okres 4 tygodni, czy 12 miesięcy, tak? Ale generalnie można powiedzieć, że te formalne i pozaformalne, to można powiedzieć, to jest nic w porównaniu z tym, bo pozaformalne to są różne kursy, szkolenia, które także są zorganizowane, tak? I które też mają jakieś tam formułę potwierdzania uzyskanych kompetencji. Natomiast największy zakres aktywności, które były związane z nabywaniem wiedzy i umiejętności, to są tak zwane aktywności nieformalne, czyli pozyskiwanie tej wiedzy, no z jednej strony w zakładach pracy. No w zakładach pracy to mamy takie jak instruktaże, jak pewne podglądanie, można powiedzieć, takie to się job shadowing nazywa, tak? Czyli podglądanie tego, w jaki sposób się wykonuje pracę i ewentualnie próby wykonywania jej w podobny sposób. Mentoring taki, doradztwo ze strony osób bardziej doświadczonych, prawda? Czy trenerów. Szkolenia e-learningowe, czyli te zdalne, tak? Rotacja na stanowiskach pracy, przez co także nabywamy umiejętności, wiedzy na temat tego, jak funkcjonują różne stanowiska i wzbogacamy także umiejętności pracy na własnym stanowisku. Szkolenia zewnętrzne w firmach, to one często, szkolenia zewnętrzne, to już jest ten, można powiedzieć, pozaformalny mechanizm i tutaj oczywiście jest ich wyraźnie mniej, ale z tych jeszcze takich nieformalnych, to samo kształcenie, wizyty studyjne, dni otwarte, różne spotkania, prawda? To są takie formy, w których ludzie się uczą w przedsiębiorstwie. I wewnątrz przedsiębiorstw rzeczywiście te procesy uczenia odnotowaliśmy dość silne. A poza tym oczywiście jest szereg jeszcze takich aktywności, które ludzie podejmują po prostu w domu. To jest, no przede wszystkim w czasie pandemii zauważyliśmy eksplozję oczywiście kształcenia się ze wsparciem źródeł internetowych. I tutaj to był pewnego rodzaju przełom, bo wcześniej wyraźnie widzieliśmy pod tym względem mniejsze wskaźniki. Także korzystanie z różnego rodzaju książek, no źródeł po prostu takich, które osoby czerpią, mają w swoim otoczeniu i wykorzystują. Więc te metody nieformalne były przez bardzo dużą liczbę osób podejmowane. Chociaż jak pytamy teraz też o motywację, to oczywiście dominuje związek z wykonywaną pracą. To, co ludzie deklarują, to przede wszystkim, że chcą, że się uczą po prostu po to, żeby poprawić jakby swoje umiejętności dotyczące pracy. Oczywiście część osób podejmowała także takie, które z pracą nie były związane. One się pewnie też przekładają na jakość kapitału ludzkiego, ale to była wyraźna mniejszość, jeżeli chodzi o te zachowania. Też jeżeli chodzi o osoby, które nie podejmują aktywności, bo są przecież też takie, to najczęściej odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie podejmują, to była odpowiedź, no bo nie potrzebujemy tego w pracy. Czyli tu widać wyraźnie, że jakby się dopełniają te dwa elementy, że ten czynnik tego, że w pracy potrzebujemy, jest najsilniejszym czynnikiem. Tak podobnie pracodawcy, jak ich pytamy, dlaczego jakby nie organizują szkoleń, no to generalnie mówili, no bo jesteśmy zadowoleni z jakości naszych pracowników, no i nie widzimy takiej potrzeby, jeżeli chodzi o wykonywane przez nich aktywności zawodowe.
Właśnie tutaj bym chciał pana profesor od razu dopytać o ten wątek pracodawców, bo to jest dla mnie też szalenie interesujące. Czy polscy pracodawcy, generalnie oczywiście mówiąc, jest raczej tak, że oni dostrzegają te korzyści, o których mówiliśmy sobie wcześniej, z inwestowania w kapitał ludzki, czy też raczej szukają tego kapitału ludzkiego na rynku pracy, to znaczy, że wolą, potrzebując jakichś nowych umiejętności w firmie, wolą kogoś zatrudnić z tymi umiejętnościami, czy czy raczej rozwijać umiejętności istniejących pracowników?
My obserwowaliśmy już poprzednio przez wiele lat taką tendencję, że jednak dominuje w Polsce taka strategia sita, to znaczy próba znalezienia na rynku pracy osób, które mają określony poziom kompetencji pasujący do zapotrzebowania firmy. Oczywiście ta strategia łatwiej było realizować w sytuacji, kiedy na rynku pracy jest pracodawca stroną dominującą. Nieco trudniej jest realizować ją w sytuacji rynku pracownika. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że po takim okresie, kiedy w czasie pandemii, właśnie w okresie pandemicznym widzieliśmy pewien zwrot silniejszy w kierunku nacisku na szkolenia wewnętrzne, mamy znów w ostatnim okresie, teraz w ostatnich 2 latach, do czynienia z pewnego rodzaju przesunięciem się w kierunku strategii wyszukiwania na rynku osób, które byłyby dopasowane do potrzeb firmy. Tutaj też są pewne różnice pomiędzy firmami. My w naszych raportach stosujemy taką klasyfikację firm na takie, które się szybko rozwijają, takie, które się rozwijają wolniej, prawda? Widzimy, że te szybko rozwijające się są także bardziej innowacyjne i one także mają inne strategie, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. Aczkolwiek u nich zauważyliśmy też wzrost tendencji do poszukiwania dopasowanych pracowników na rynku pracy, to jednocześnie są to firmy takie, które i u nich był ten bym powiedział, wzrost może nawet najintensywniejszy, to jednak one i tak są liderami, jeżeli chodzi o inwestowanie we własną załogę, w tą, którą do tej pory posiadają. W ogóle firmy, które są rozwojowe, te firmy, które się szybko rozwijają, dbają o swój kapitał ludzki. To jest charakterystyczne. Tutaj związek mamy absolutnie potwierdzony wieloletnimi obserwacjami. To nie jest przypadkowy efekt jednego badania. Firmy rozwijające się szkolą swoją załogę. Nie tylko inwestują w innowacje, nie tylko inwestują w kapitał rzeczowy, ale wyraźnie postrzegają zasoby pracy jako obszar inwestycji. Ponieważ są to także firmy, które częściej stosują bardziej zaawansowane formy zarządzania zasobami ludzkimi, no to oczywiście także stosują bardziej wyrafinowane techniki rekrutacyjne i starają się znaleźć na rynku osoby, które nie będą musiały inwestować. To jest, bym powiedział, racjonalna strategia firmy. Jak możesz znaleźć kogoś, w kogo nie będziesz musiał inwestować dodatkowych pieniędzy, żeby przystosować go do wykonywania pracy na określonym stanowisku, to zrób to. To jest tak, jak możesz kupić lepszą rudę, którą będziesz musiał mniej oczyszczać, tak? W tej przygotowanie do procesu produkcji będziesz musiał mniej zainwestować, to kupisz tę, tak? Jeżeli oczywiście skalkulujesz, że ci się to opłaca, bo zwykle pracownik, który jest lepiej przygotowany, będzie wymagał tego, żeby mu zaoferować wyższe wynagrodzenia, ale to już jest kwestią pracodawcy, żeby on skalkulował to, z jakimi cechami pracownika chce dobrać. Są tacy pracodawcy, którzy na przykład szukają pracowników o pewnego rodzaju kompetencjach ogólnych, transferowalnych i takich, o których mają przekonanie, że będą w stanie szybko się uczyć i będą mieli wysoką motywację i umiejętność pracy w zespole. I następnie inwestują w ich przygotowanie do wykonywania pracy już w firmie. A są tacy pracownicy, którzy jakby zdobywają, idą na łowisko, w którym ryby są zanęcone przez innych pracodawców i z tego łowiska wyłapują te, które są najżwawsze, tak? To nawet można powiedzieć, widać, jak się obserwuje korporacje te międzynarodowe w takim środowisku jak Kraków, tak? Że one mają różne strategie pod tym względem. Jedne są takie, że biorą osoby, powiedziałbym, młode, z mniejszym doświadczeniem, ale gotowe intensywnie się uczyć, ciężko pracować. Szkolą je, zwłaszcza jeżeli wiedzą, że mają pakiety, można powiedzieć, szkoleniowe takie, które pozwalają im w dość szybkim tempie, w tym zakresie, w którym potrzebują tego od pracowników, przygotować ich do wykonywania pracy, która jest od nich oczekiwana. A inni z kolei chcą wybierać spośród tych, którzy już pracę umieją wykonywać, po to, żeby oni następnie mogli wykonywać prace bardziej złożone, albo żeby nie trzeba było w nich dalej inwestować, tylko można byłoby od nich wymagać pracy nieco bardziej złożonych, bez specjalnych nakładów, albo też po to, żeby byli przygotowani do tego, żeby poprzez jakieś dodatkowe inwestycje, ale już nie tak duże, można było od nich oczekiwać świadczenia usług na pracy na dużo wyższym poziomie. No to już są strategie, bym powiedział, rekrutacyjne, niektóre firmy prowadzą mieszane, ale myślę, że to też badania pokazują, że w zasadzie, jeżeli byśmy porównywali nakłady, które ponoszą na kapitał ludzki firmy prywatne, sektor prywatny i to, jeżeli powiedzieliśmy, że kapitał ludzki to jest ten ogół, tak, więcej wykształcenia, ale i zdrowia, to jeżeli sumujemy nakłady na edukację i zdrowie w sektorze publicznym, to są nakłady, które znakomicie stanowią znaczną część w ogóle nakładów które można by było zbiorczo nazwać inwestycjami w sektorze publicznym, a po drugie, no mają kolosalne rozmiary w porównaniu z nakładami ze strony firm. Więc można powiedzieć, zwłaszcza w takim systemie jak Polska, gdzie konstytucyjnie edukacja jest finansowana z budżetu państwa, tak? Do tego ludzie zresztą oczywiście dokładają swoje pieniądze, to też badania pokazują i to, że mamy gwałtowny wzrost chociażby prywatnych nakładów na edukację, między innymi na korepetycje w ostatnich latach, to jest też fakt, ale generalnie podstawowe nakłady ponosi tutaj państwo. Podobnie jeżeli chodzi o służbę zdrowia, Polacy ponoszą z własnej kieszeni bardzo duże nakłady, ale też mamy potężne nakłady teraz, no, zmierzające w kierunku tych 7%, prawda? Jeżeli chodzi o...
Powoli zmierzają do 7%.
Powoli zmierzają, ale a są oczekiwania, jak wiemy, artykułowane przez część polityków, że powinny zmierzać w kierunku 9%, tak?
Tak.
No więc tutaj to tak się te rzeczy rozkładają, więc te inwestycje idą z dwóch źródeł. To jest naturalne, że im wyższa będzie jakość w edukacji, im bardziej będzie ta edukacja brała pod uwagę także te cechy transferowalne, które szukają pracodawcy. Czyli ta umiejętność uczenia się, tak, przez całe życie. Umiejętność rozwiązywania problemów, ale także umiejętność pracy w zespole. No właśnie to, co jest tak bardzo mocno podkreślane. Ta gotowość do pracy w zespole i także umiejętność organizacji swojej pracy, pewnego rodzaju etos pracy i dyscyplina pracy. Umiejętność planowania swojej pracy. To są wszystko takie cechy, które kształtują się w długim procesie wychowawczym, tak? Teraz jeżeli my mamy do czynienia z gospodarką, w której pojawiają się także, silnie pojawia się współpraca międzynarodowa, jesteśmy coraz bardziej umiędzynarodowaną gospodarką, no to oczywiście znajomość języków obcych jest rzeczą taką, którą trzeba wypracować w szkole od wczesnego okresu. Tutaj już firmy szkoleniami wewnętrznymi mogą trochę nadrobić, ale będzie im dużo trudniej. Im więcej my zaczniemy od przedszkola, tym większą będziemy stanowili atrakcję dla kapitału globalnego. No przecież Polska zbudowała swój wieloletni wzrost gospodarczy, z którego jesteśmy dumni. Przede wszystkim nie dzięki temu, że mieliśmy zasoby kapitału rzeczowego, które nagle zostały uwolnione przez transformację rynkową, bo mieliśmy po latach 80. gospodarkę zdekapitalizowaną. To o tym często nie pamiętamy. To były przestarzałe maszyny, bardzo często wyeksploatowane budynki. Bardzo wiele z nich powstało w latach 70., pierwszej połowy lat 70. i wcześniej. Wtedy był ten w latach 70. w tak zwanym okresie gierkowskim, skoku gierkowskiego. Sprowadzono więc wiele maszyn urządzeń. Niektóre nietrafnie, niektóre, jak pamiętamy, nasze takie obrazki, prowadzono rozliczenia roku 80. Maszyny stojące w polu, prawda, sprowadzone kosztowne z zagranicy, ale generalnie wchodziliśmy w ten okres transformacji z zdekapitalizowanym majątkiem trwałym. To, co mieliśmy, to byli ludzie. I do tych ludzi zjeżdżał się kapitał. I potrafiliśmy edukować kolejne generacje młodych Polaków, którzy byli atrakcyjni dla pracodawców z całego świata. I to spowodowało, że tutaj i polski kapitał mógł się rozwijać, ale przede wszystkim także mieliśmy duże nakłady. Początkowo to oczywiście było wykupowanie polskich przedsiębiorstw, ale z czasem to coraz więcej inwestycji, czyli takich, gdzie od podstaw się buduje fabrykę, ale też bardzo dużo rozbudowy wcześniej pozyskanych przedsiębiorstw i zatrudniania w nich nowych pracowników. No rozwój gwałtowny po 2010 mniej więcej roku, chociażby tego sektora usług biznesowych czy obsługi procesów biznesowych, bo to początkowo były firmy takie, które świadczyły usługi dla innych firm w zakresie obsługi procesów biznesowych. Z czasem to było po prostu przenoszenie swoich zarządzania z procesami biznesowymi przez firmy do Polski. Mamy przykłady różnych banków, innych wielkich korporacji, które mają u nas polokowane różnego rodzaju swoje centra obsługujące procesy biznesowe. No to dzięki temu, że mieliśmy określoną jakość kapitału ludzkiego. Więc to jest wartościowa inwestycja.
Tak, i właśnie chciałbym teraz z tego spojrzenia w przeszłość niejako wybiec w przyszłość. To znaczy, chciałbym pana profesora zapytać o to, jakie pan widzi bariery czy problemy z dzisiejszą akumulacją kapitału ludzkiego, zarówno z powiedzmy od strony polityki publicznej, jak i od może właśnie spojrzenia biznesowego. Znaczy podam taki przykład, że czasem się mówi, że w Polsce jest kryzys zaufania, w sensie, że jest niski poziom zaufania społecznego i firma może bać się inwestować tak dużo w szkolenie pracownika, bo no, poczuwa, że on może być nielojalny i za chwilę uciec, w tym sensie, że zmienić pracę na lepiej płatną. A z drugiej strony pan wspomniał już o reformach edukacji, które jedne były korzystne, drugie były, no jeszcze nie wiadomo, czy korzystne, czy niekorzystne. Więc chciałbym takie ogólne pytanie zadać. Jakie bariery po prostu, czy czynniki społeczne, polityczne, a może kulturowe występują w Polsce i będą oddziaływać na akumulację kapitału ludzkiego?
Ja powiem tak. Powiedziałem dużo ciepłych słów pod kątem naszej edukacji, bo zawsze mieliśmy do niej pretensje, ale też trzeba dostrzec jej sukces. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w świecie, w którym żyjemy, mówiąc, że tak powiem, Alicją w Krainie Czarów, tak? Trzeba biec coraz szybciej, żeby stać w miejscu. To znaczy, my musimy cały czas poprawiać naszą edukację na wszystkich szczeblach. My musimy obejmować, jakby dodawać dostęp do edukacji, bo to trzeba powiedzieć, że przedszkola to jest też dostęp do edukacji. To nie jest tylko funkcja opiekuńcza. Bo bardzo często patrzymy na przedszkola, żłobki jako przede wszystkim funkcję opiekuńczą, tak? A trzeba powiedzieć także, że to jest dostęp do edukacji. Bardzo wiele badań pokazuje, że nierówności edukacyjne kształtują się już na tym bardzo wczesnym etapie. Więc jak będziemy rozbudowywać cały czas przedszkola i żłobki, to trzeba pamiętać o tym, żeby także ich personel był świetny wszędzie, nie tylko na przykład w największych miastach, tak? Żeby tam była odpowiednia metodyka pracy z dziećmi, która będzie tym dzieciom pozwalała się rozwijać. My musimy dbać o szkolnictwo podstawowe, średnie. W tym szkolnictwie podstawowym musimy dbać o ten proces, o to, żeby się nam nie pogłębiały znów nierówności edukacyjne, które mają charakter, można powiedzieć, terytorialny, ale one mają także swój wymiar, nie bójmy się tego słowa, klasowy. To znaczy dzieci rodziców dobrze wyedukowanych mają tendencję do uzyskiwania wyższego poziomu edukacji, a dzieci od rodziców mniej wyedukowanych mają tendencję do uzyskiwania mniejszego poziomu edukacji. To było w Polsce przełamywane tymi falami boomów edukacyjnych, ale to już na przykład w latach 70. i 80. można było w PRL-u zauważyć proces zamykania się klas edukacyjnych i teraz też nam to grozi. Pamiętajmy, że to nie jest korzystne. Tu pod tym względem my możemy dawać i powinniśmy dawać ludziom szansę, jak już będą dorośli, zdobywania lepszej jakości swojego życia przez konkurowanie z innymi jakością swojej pracy, pracowitością, przedsiębiorczością, kreatywnością, ale pamiętajmy, że mamy w Polsce lekturę, którą każdy czyta w szkole, Janko Muzykant, że syndrom Janka Muzykanta nie powinien być znakiem filmowym polskim. Nie powinniśmy tego dopuszczać, tak? Żeby się marnowały talenty tylko dlatego, że kogoś nie będzie stać. Tu się przerywa także dziedziczenie, znaczy na etapie dzieciństwa najlepiej się przerywa zjawiska dziedziczenia ubóstwa, niskiego poziomu wykształcenia. Tym bardziej, że jak pokazują nasze wyniki badania bilansu kapitału ludzkiego, uzyskany poziom wykształcenia wcześniej decyduje o tym, jak ludzie korzystają z kształcenia się później. Nawet jak spojrzymy na najstarszą generację, to możemy zauważyć, że tam gwałtownie spada udział w różnego rodzaju formach szkolenia się, pozyskiwania wiedzy, ale nie wśród osób z wyższym wykształceniem. Ci się kształcą. Proszę zauważyć na wyniki badań.
Czyli to jest taka ciągła nierówność, jak już ktoś się...
To się później przerzuca na różnego rodzaju kategorie zawodowe i tak dalej, ale tak naprawdę źródłem jest tutaj ten pewien wstępny poziom wyedukowania. Im to wyedukowanie jest lepsze, ja bym powiedział, my patrzymy tutaj na te takie formalne wskaźniki, czyli poziom uzyskanego tam świadectwa, prawda? Ale tak naprawdę, gdybyśmy tylko mieli szansę, a to się trudno bada, tak? To trudno wniknąć tak z badaniami głęboko, prześledzić jakość wykształcenia lepiej, to pewnie by się okazało, że ona ma także ogromne znaczenie. Więc tu musimy o to dbać i no, pan był kiedyś taki, pamiętam raport OECD gdzieś tam z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, którym postawiono pytanie, jak możemy uczynić edukację lepszą, bo to był raport na temat jakości kapitału ludzkiego i tam dostrzeżono, że oczywiście edukacja ma znaczenie. I oni powiedzieli tak, no po pierwsze nauczyciele mają znaczenie. Więc trzeba inwestować w edukację nauczycieli i jednak to, żeby do zawodu pozyskiwać najlepszych. No nie będziemy pozyskiwać do zawodu najlepszych, jak oni będą po na przykład ciężkim wieloletnim edukowaniu się mieli zaczynać pracę od poziomu wynagrodzenia minimalnego. To jest zaprzeczenie racjonalnej polityki publicznej, która ma charakter prowzrostowy. To jest przeciwko interesom interesowi społecznemu. Po prostu, powiedzmy sobie to jasno. Trzeba poprawiać, więc nauczyciele mają znaczenie, trzeba poprawiać jakość nauczycieli, tak? I trzeba poprawiać szkoły. Czyli tutaj chodzi o to oczywiście, że poza tym kapitałem ludzkim w szkołach, który stanowią nauczyciele, musi być też kapitał społeczny, czyli jakość zespołów ludzkich, tak? Żeby się ci nauczyciele wzajemnie od siebie uczyli, żeby się też jako zespół doskonalili, żeby się rozwijali, żeby szkoła była uczącą się organizacją, bo wtedy uczniowie będą lepiej także się uczyli. Oczywiście chodzi o to, żeby te szkoły miały także odpowiednią infrastrukturę. To dodajmy do tego komponentu społecznego, choć można powiedzieć, że o ile nauczyciele bez infrastruktury byli w stanie uczniów uczyć dobrze, o tyle szkoły z dobrą infrastrukturą bez dobrych nauczycieli nigdy dobrze uczniów nie nauczą. Także tu mamy pierwszeństwo tego czynnika ludzkiego zdecydowanie. To jest, ja muszę powiedzieć, że problem tutaj, problem między innymi także morale wśród nauczycieli i tego jak, czy te wszystkie te czynniki, czyli to, czy nauczyciele mają znaczenie, czy można poprawić ich jakość, czy można poprawić szkoły, że to jest problem generalnie nie tylko polski. Tam ten raport OECD zauważył, że jest to problem w wielu krajach. Stąd są różnego rodzaju przymiarki i próby reformowania. No mamy oczywiście, rzucając kamyczek do własnego ogródka, ciągłe wyzwanie ze szkolnictwem wyższym, aczkolwiek ono jest zróżnicowane. Trzeba powiedzieć od razu, że polskie uczelnie są zróżnicowane. Jest ich bardzo dużo, ponad 300. Wśród nich są niewielkie bardzo uczelnie, które często są mniejsze niż pojedyncze wydziały na dużych uniwersytetach. Są duże uczelnie. Często nam się, że tak powiem, mówi, że nawet te nasze najlepsze dwie, czyli Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, nie są wysoko ulokowane w rankingach uniwersyteckich, ale to trzeba powiedzieć, to jest pewnego rodzaju długotrwałe dziedzictwo tutaj. Na pewno musimy dbać o to, żeby się poprawiać, bo dla nas to jest też jakiś miernik zewnętrzny, ale pod pewnymi względami nam trudno będzie konkurować zawsze z uczelniami anglosaskimi, ale chociażby, żebyśmy mogli dobrze w tej konkurencji wypadać z Uniwersytetem Karola w Pradze, prawda, czy z Uniwersytetem w Tartu, czy w Lubianie, tak, no to tu musimy dbać o to, żeby w tej konkurencji wypadać dobrze. Staramy się dobrze, żeby więcej polskich uczelni było mniej więcej chociażby w połowie tego pierwszego tysiąca. Bo trzeba powiedzieć, bo to niektórzy, którzy nie doceniają tego, że jak jesteśmy gdzieś tam w piątej setce na przykład, to nie doceniają tego, że na bardzo wiele tysięcy wyższych uczelni, jednostek, które kształcą na trzecim poziomie edukacji. Około 20 tysięcy to są takie, które łączą to z uprawieniem jakichś badań, które są w jakiś sposób tam obserwowane, prawda? Z czego około 2 tysięcy jest przymierzanych do tych różnego rodzaju rankingów, tych przodujących, tych czołowych rankingów, z którymi się liczymy. Z czego my jesteśmy w tej światowej czołówce, gdzieś tam w połowie pierwszego tysiąca, co w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę nakłady też między innymi na polską naukę, nie jest najgorszym wynikiem dla tych czołowych uczelni. Ja się nie chcę pocieszać, mówię, mamy przestrzeń do doskonalenia się i takim krokiem w tym kierunku była próba przeprowadzenia reformy, która szła w kierunku wyznaczenia przede wszystkim takiej ścieżki na umiędzynarodowienie aktywności naukowej badaczy i podniesienie w ogóle poziomu badań naukowych, bo wychodziliśmy z założenia, że po okresie, kiedy w Polsce bardzo silny nacisk na uczelniach poszedł na wykształcenie wyżu demograficznego. Bardzo dużo osób się zaangażowało w to kształcenie. Trochę osłabła aktywność badawcza. Trzeba zastymulować ten odcinek niejako, po to, żeby, no bo akademickie kształcenie musi być jednak oparte na uprawianiu badań naukowych, które będą włączone do światowego systemu nauki. Ale pewnie trzeba będzie zwrócić baczną uwagę na to, żeby nie osłabła motywacja uczelni do przykładania wagi do kształcenia. Trochę to jest zaniedbane, więc na pewno musimy także w sektorze akademickim zwrócić bardzo baczną uwagę na jakość kształcenia.
A czy coś poza samą sferą, konkretnie z systemem edukacji pan dostrzega, czy jeszcze, czy coś związanego z akumulacją kapitału ludzkiego poza sferą samej, ściśle systemem edukacji można poprawić?
To znaczy, jeżeli chodzi o firmy, no to były podejmowane różnego rodzaju, są podejmowane zresztą w Polsce, są prowadzone różnego rodzaju projekty w ramach środków chociażby europejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Mamy szereg projektów, które były projektami mającymi zachęcać firmy i pomagać firmom w inwestowaniu w kapitał ludzki. Także takie, które starały się poprzez inwestycje w kapitał ludzki na przykład przezwyciężać kwestię bezrobocia. No tutaj ewaluacje takie, które szacowały efekt netto, pokazywały, że skuteczność tego rodzaju programów była ograniczona. Ja w związku z tym nie jestem, powiedziałbym, przeciwny temu. Znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy się angażować. Państwo powinno dbać o to, żeby pojawiały się możliwości i ułatwienia dla kształcenia osób dorosłych. Przede wszystkim musi być cały czas utrzymywane kształcenie ustawiczne, żeby także osobom dorosłym, które się na to zdecydują, dawać szansę na uzupełnienie swojego wykształcenia formalnego. Tak? Ja tutaj, ponieważ no, konstytucyjnie jakby trochę traktujemy tak kształcenie, chociaż ono bywa to dla osób dorosłych już płatne, nie mówię o dzieciach, ale stworzenie dobrych szans na uzupełnienie edukacji na pewno się państwu opłaci. W ogóle jak każde kształcenie obywateli. Można w związku z tym myśleć o tym oczywiście, żeby prowadzić politykę przyjazną inwestycjom w kapitał ludzki ze strony firm. Ja nie chciałbym tutaj wyszczególniać w tej chwili rozwiązań, bo też takiego portfela jakby nie wymyślałem. Gdybym tu zaproponował rozwiązania, to słusznie pan mógłby mi zadać pytanie z kategorii uzasadnienia projektu ustawy, czyli oceny skutków regulacji, tak? W tym finansowych skutków regulacji, czyli ile by to kosztowało, ile by potencjalnie mogło przynieść. To trzeba by było dalej jeszcze specjalistyczne badania w tym zakresie poczynić i warto takie analizy przeprowadzić, żeby wiedzieć, jak wcześniej, zanim się przyjmie określone rozwiązania, na ile one mogą być skuteczne. Wiemy, oczywiście jesteśmy świadomi różnego rodzaju działań, które są w różnych krajach prowadzone. We Francji na przykład takie, które są związane z tak zwanymi kontami indywidualnymi, edukacyjnymi, na które tam pracodawcy odkładają pewne środki, z których następnie finansują kształcenie pracowników. No to jest tajemnica też za tym, dlaczego się w niektórych krajach te wskaźniki kształcenia nieformalnego, przepraszam, pozaformalnego, też się czasami mylę z tą klasyfikacją, pozaformalnego, czyli tych różnych szkoleń takich zorganizowanych, one wyraźnie są na wyższym poziomie, no bo tam oczywiście mają pewnego rodzaju środki, które statutowo są przeznaczone na tego rodzaju formy, muszą firmy wykorzystywać, muszą się niejako z nich rozliczyć. To, czy takie czy inne formy w Polsce są skuteczne, to wymaga jeszcze jednak podsumowania zrobienia takiej metaanalizy, ewaluacji, które zostały przeprowadzone w projektach, które próbowały takie finansowania realizować w polskich warunkach i wtedy oczywiście rozstrzygnięcia tego, jakie ułatwienia dla firm będą najlepiej służyły temu, żeby firmy się chętnie angażowały w podnoszenie kompetencji. Jeszcze pan zapytał, pan powiedział o tym kapitale społecznym, czyli no, pan powiedział o lojalności, o pracowników, że firmy mogą się obawiać o lojalność. No tak, to znaczy trzeba się liczyć z tym, że jeżeli pracownik będzie podniesie swoje kompetencje i wyraźnie stanie się bardziej produktywny, no to może się pojawić problem z utrzymaniem. To znaczy, jeżeli jego pracodawca nie przemyśli całej ścieżki kariery dla pracownika, to będzie się wiązała z jednej strony z zainwestowaniem w podniesienie jego kompetencji, z drugiej strony ze zmianą zakresu jego obowiązków, z trzeciej strony ze zmianą jego poziomu wynagrodzenia i innych składników systemu motywacyjnego, to może się to skończyć tym, że on pracownikowi opłaci szkolenie. Pracownik zauważy, że, bo już 69% zauważa, że może mu się nie przydać to do pracy, tak? Zauważy, że mu się do pracy to nie przydaje, bo nikt mu nie zmienił tego zakresu pracy. A inny pracodawca może potrzebować właśnie pracownika, który będzie miał te umiejętności, które on pozyskał w szkoleniu. Powie, to przyjdź do mnie, dam ci 20% więcej, tak? Czy 10% więcej. On powie, no właściwie, dlaczego nie? Będę mógł lepiej wykorzystać swoje możliwości, już to na wyższym poziomie, wykazać się, co każdy z nas jest człowiekiem także dumnym, chcącym mieć wyższy prestiż dzięki temu, że coś robi lepiej. Tak, a jednocześnie oczywiście naturalnym jest to, że każdy, kto się czuje odpowiedzialny za dobrobyt własny, a zwłaszcza własnej rodziny na przykład, tak, to będzie szedł za pieniędzmi. I dlatego normalnie firmy, które mają dojrzały sposób postępowania z pracownikami, wprowadzają zaawansowane formy zarządzania zasobami ludzkimi, definiują pewną ścieżkę kariery, w której proces inwestowania w umiejętności pracowników jest powiązany z pewnymi perspektywami tego, co będzie w przyszłości. I oczywiście wtedy można z pracownikami zawrzeć odpowiednie kontrakty. I takie kontrakty się także zawiera w takich sytuacjach. Inwestuje się nawet czasami dość kosztowne kształcenia, ale pracownik zobowiązuje się, że będzie w firmie pracował przez określony czas, ale w momencie, kiedy zawiera taką umowę, to też nie zawiera jej ślepo, dlatego że ta umowa w ogóle określa także to, jak będzie wyglądał jego zakres obowiązków, jak będzie wyglądało jego wynagrodzenie i inne benefity, które będzie w firmie uzyskiwał. Więc to po prostu trzeba, to tak samo jakbyśmy inwestowali w nową maszynę i urządzenie, czy urządzenie, tak? Musimy mieć przewidziane dla jego miejsca, dla niej nowe miejsce w cyklu produkcji i pewnie ta produkcja się w jakiś sposób zmieni, tak? Jak wprowadzimy czasami jakąś jedną maszynę nagle, która będzie super wydajna, ona nie będzie dopasowana do całego ciągu produkcyjnego, to na ogół się to nie za wiele zda. No to my mamy z ekonomii, mamy proste modele mikroekonomiczne, które pokazują, że muszą być dopasowane do siebie różnego rodzaju czynniki, prawda, produkcji po to, żeby uzyskać pewien efekt optymalny. Jeżeli się na przykład przesadzi z pracą, a nie zapewni się kapitału, to praca osiągnie pewien kres produktywności i tyle. Tak? Z drugiej strony, jeżeli zainwestujemy w kapitał, a nie zainwestujemy odpowiednio w pracę, tak, no to oczywiście kapitał będzie stał częściowo niewykorzystany. Proste, to na pierwszym roku ekonomii uczą studentów tych zagadnień.
Panie profesorze, chciałbym już zmierzać do końca. Jeśli chce pan jeszcze coś dodać, to oczywiście bardzo proszę, jeśli jakiś jeszcze wątek chciałby pan poruszyć. Natomiast ja bym chciał bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować za rozmowę. Gościem dzisiaj podcastu ekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego był profesor doktor habilitowany Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję. Jak kiedyś będzie okazja porozmawiania o kapitale społecznym, to możemy porozmawiać o kapitale społecznym, bo to jest ważne dopełnienie tego, co powiedzieliśmy tutaj dzisiaj o kapitale ludzkim.
Super, bardzo chętnie się jeszcze umówimy w takim razie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.